Fernand przymknął oczy. Ogień palił mu powieki. Oparł się o stół, żeby nie runąć na ziemię, ale mimo wszelkich wysiłków nie zdołał powstrzymać głuchego jęku, który stłumiły głośne powinszowania i radosny śmiech zebranych. — O, co znaczy gracko się uwinąć? — zawołał stary Dantes. — A może traciliśmy czas, waszym zdaniem? Wrócił wczoraj rano, a dziś o 3 się żeni. Tylko marynarze umieją brać się tak ostro do rzeczy.
— A inne formalności? — zagadnął nieśmiało Danglars. — Intercyza, akt rejentalny.
— Intercyza... Odparł śmiejąc się Dantes. Intercyza była gotowa. Mercedes nic nie posiada i ja też. Złączyliśmy prawnie nasze majątki, ot i basta. Spisywanie trwało chwilkę i nie będzie dużo kosztować. Ów żart wywołał nową burzę oklasków i śmiechu. A więc jesteśmy po prostu na uczcie weselnej, a nie jak myśleliśmy na przyjęciu zaręczynowym, odezwał się znowu Danglars. — O nie, nie martwcie się, drodzy goście, nic na tym nie stracicie — odrzekł Dantes. — Jutro rano wyjeżdżam do Paryża. Podróż w obie strony potrwa tydzień. W jeden dzień załatwię powierzoną mi sprawę. Jakoż wrócę tu 1 marca, a 2 wyprawię właściwą ucztę weselną. Obietnica nowej biesiady tak wzmogła wesołość panującą wśród zebranych, że stary Dantes, co z początku uskarżał się na ciszę, daremnie teraz usiłował wznieść toast za pomyślność przyszłych małżonków. Odgadłszy myśl ojca, Dantes podziękował mu serdecznym uśmiechem. Mercedes spojrzała na zegar z kukułką i skinęła na Edmunda. Pod koniec uczty gmin folguje zazwyczaj radości i językowi, więc i nasi biesiadnicy zachowywali się teraz hałaśliwie i swobodnie. Ci, którzy byli nieradzi ze swoich miejsc, wstali od stołu, aby poszukać innego sąsiedztwa. Wszyscy gadali na wyprzódki, nikt nie starał się nadążyć za myślą rozmówcy, albowiem każdego pochłaniały wyłącznie myśli własne. Danglars pobladł, był prawie tak samo jak Fernand, ten zaś półżywy przypominał potępieńca trawionego ogniem piekielnym. Wstał jeden z pierwszych i przechadzał się po sali, usiłując nie słyszeć piosenek i brzęku kieliszków, którymi co i raz trącali się goście. Caderousse podszedł doń, kiedy Danglars, którego zdawał się unikać, dopadł Fernanda w kącie sali. — Prawdę mówiąc — rzekł Caderousse, wyzbywszy się resztek nienawiści, jaką żywił w sercu do Dantesa skutkiem jego nieoczekiwanego powodzenia. Do takiej zaś odmiany uczuć przyczyniła się zarówno uprzejmość Edmunda, jak i dobre wino starego Pamfila. — Prawdę mówiąc, Dantes jest poczciwym chłopakiem i widząc go teraz u boku narzeczonej... Pomyślałem sobie, że szkoda byłoby spłatać mu tego kiepskiego figla, któregoście wczoraj uknuli.
— To też — odpowiedział Danglars. — Jak widzisz, ten żart nie ma żadnych następstw. Biedny Fernand był taki wstrząśnięty, że najsampierw wzbudził we mnie współczucie. Ale skoro tak dalece pogodził się z losem, że został pierwszym drużbą na weselu swojego rywala, nie ma już o czym mówić.
Caderousse spojrzał na Fernanda. Był trupio blady.
Tym większe poświęcenie, ciągnął Danglars, że dziewczyna jest naprawdę śliczna.
Do licha małobóz szczęście, ten mój przyszły kapitan. Chętnie bym się z nim zamienił, choćby tylko na 12 godzin.
Idziemy? Spytała cicho Mercedes. Wybiła już 2, a 11:45 mamy tam być.
Tak, tak, chodźmy. Odrzekł Dantes, zrywając się żwawo. W tejże chwili Danglars, który nie spuszczał oka z Fernanda siedzącego we framudze okna, dostrzegł, jak Katalończyk potoczył wzrokiem szaleńca, poderwał się konwulsyjnie i znów opadł na parapet. Jednocześnie przytłumiony hałas dobiegł ze schodów. Odgłos ciężkich kroków, bezładne słowa pomieszane ze szczękiem broni zagłuszyły gwar, choć był on niemały. Ściągając powszechną uwagę, złowróżbna cisza zaległa salę. Tymczasem hałas się przybliżył. Zastukano 3 do drzwi. Wszyscy spojrzeli po sobie ze zdziwieniem.
— W imieniu prawa!
— ozwał się donośny głos, któremu odpowiedziało milczenie.
Drzwi otworzyły się natychmiast. Wszedł komisarz przepasany wstęgą, a za nim ukazało się czterech uzbrojonych żołnierzy z kapralem na czele. Niepokój zamienił się w przerażenie.
— Cóż to się stało? — spytał armator, podchodząc do komisarza, którego znał osobiście. — To na pewno jakaś pomyłka, panie komisarzu.
— Jeśli to pomyłka, bądź pan pewien, że szybko ją wyjaśnimy.
Tymczasem przyniosłem nakaz aresztowania i choć nie w smak mi ta misja, muszę ją jednak spełnić. Który z was, panowie, nazywa się Edmund Dantes? Wszystkie spojrzenia spoczęły na młodzieńcu, który, choć wyraźnie poruszony, zachował godność i postąpiwszy krok naprzód, powiedział:
To ja, panie komisarzu. Czego pan sobie życzy?
Edmundzie Dantes,
odrzekł komisarz.
W imieniu prawa aresztuję pana.
Pan mnie aresztuje? Zdumiał się Dantes, lekko przybladłszy. Dlaczego?
Tego nie wiem, ale dowiesz się pan na pierwszym przesłuchaniu.
Pan Morel pojął, że nie da się tu niczemu zapobiec. Komisarz przepasany szarfą przestaje być człowiekiem, jest uosobieniem prawa, obojętnym, głuchym i niemym. Starzec natomiast rzucił się na komisarza, prosząc i błagając. Istnieją rzeczy, których ojciec i matka nigdy nie pojmą. Łzy i prośby starca na nic się nie zdały. A jednak rozpacz jego była tak wielka, że wzruszyła komisarza.
— Uspokój się pan — rzekł. — Może pański syn pominął jakie formalności celne albo sanitarne, według wszelkiego prawdopodobieństwa — udzieliwszy żądanych wyjaśnień, odzyska wolność.
— A cóż to wszystko znaczy?
— zwrócił się marszcząc brwi Caderousse do zdumionego na pozór Danglarsa.
— Skąd ja mogę wiedzieć?
— wzruszył ramionami Danglars.
— Tyle wiem, co i ty. Widzę, się dzieje, ale nic nie rozumiem i nie wiem doprawdy, co myśleć.
Caderousse poszukał wzrokiem Fernanda, ale młodzieniec zniknął bez śladu. Wtedy cała wczorajsza scena pojawiła mu się przed oczami z przerażającą wyrazistością. Powiedziałbyś, że nieszczęście to uchyliło zasłonę, którą wczoraj w jego umyśle zaciągnęło pijaństwo.
O, wrzasnął chrypliwie. Czyżby to były następstwa żartu, o którym wczoraj mówiłeś? Jeśli tak, niech piorun trzaśnie tego, kto się go dopuścił. Bo to psotaszka radna.
Skądże znowu?
Zakrzyknął Danglars.
Toć sam widziałeś, jak podarłem ten list.
Wcale go nie podarłeś,
odpowiedział Caderousse.
Ale rzuciłeś w kąt i tyle.
Cicho siedź, nic nie widziałeś, bo byłeś pijany.
Gdzie jest Fernand? Zapytał Caderousse.
Czy ja wiem?
Odpowiedział Danglars.
Załatwia pewnie swoje sprawy, ale zamiast się tym zaprzątać, pomóżmy raczej naszym stroskanym biedakom.
Rzeczywiście podczas tej rozmowy Dantes, uśmiechając się, uścisnął dłonie przyjaciół i oddał się w ręce władzy, rzuciwszy:
Nie martwcie się, wszystko się wyjaśni i może nie będę musiał wlec się aż do więzienia.
Ależ naturalnie, dałbym za to głowę, oświadczył Danglars, który w tej właśnie chwili zbliżył się, jak już powiedzieliśmy, do Edmunda. Komisarz policji zszedł ze schodów, wyprzedzając Dantesa otoczonego żandarmami. Karetka, której drzwiczki były otwarte, czekała u wejścia. Dantes wsiadł do niej, a za nim komisarz i dwaj żandarmi. Trzasnęły drzwiczki i pojazd ruszył do Marsylii. — Żegnaj, Edmundzie, żegnaj! — zawołała Mercedes, przechylając się nad poręczą galeryjki. Więzień posłyszał ten okrzyk, co niby łkanie rozdarł pierś jego narzeczonej. Wysunął głowę przez uchylone drzwiczki i zawołał: — Do widzenia, Mercedes! Po czym zniknął za węgłem fortu świętego Mikołaja.
— Zaczekajcie tu na mnie — rzekł armator. — Wezmę pierwszą napotkaną dorożkę, pojadę do Marsylii i wrócę z wiadomościami.
— Jedź pan! — wołali zgodnie zebrani. — Jedź i rychło wracaj.
Gdy aresztowano Edmunda, a pan Morel odjechał, biesiadnicy zamarli na moment w osłupieniu.